Wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
160 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe. I właśnie to najkrwawsze, najdłuższe, najbardziej tragiczne powstanie z wieku XIX będzie wydarzeniem miesiąca stycznia. Prymas tysiąclecia, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, w stulecie powstania, tak mówił o przyczynach jego wybuchu. Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii i zdania, wolności, kultury i pracy, ale wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, wtedy wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. I właśnie 160 lat temu, jak pięknie mówił prymas Wyszyński, przede wszystkim młodzi ludzie chwycili za broń, nie patrząc na przewagę wroga, kierowani miłością ojczyzny, kierowani pragnieniem, aby Polska była wolna. Jak obliczają historycy, w tą styczniową noc do walki ruszyło od 6 do 7 tysięcy spiskowców, uzbrojonych głównie broń krótką i myśliwską. Garnizony rosyjskie liczyły na terenie Królestwa Polskiego wtedy 100 tysięcy doskonale uzbrojonych żołnierzy rosyjskich. Tego samego dnia opublikowano manifest tymczasowego rządu narodowego. Możemy w nim przeczytać. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywionej gorącą miłością ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i pomoc Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc narodzie Polski, za nią. Manifest kończył apel do Rosjan. A teraz odzywamy się do ciebie, narodzie moskiewski. Tradycyjnym naszym celem jest wolność i braterstwo ludów, dlatego też przebaczamy ci. Nawet mord naszej świętej ojczyzny, nawet krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic Warszawy i tortury, lochów Cytadeli. Przebaczamy ci, bo i ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony. Trupy twoich dzieci kołyszą się na szubienicach carskich, prorocy twoi marzną na śniegach Sybiru. Stworzone w czasie powstania tajemne państwo polskie było fenomenem na skalę światową. Oto zbudowano konspiracyjne struktury państwowe, które przez kilkanaście miesięcy sprawnie działały i Rosjanie nie potrafili ich rozbić. Na czele stał rząd narodowy. Chociaż dla większości Polaków skład rządu był tajemnicą. Jego polecenia wszyscy skrupulatnie wykonywali. Obok pionu wojskowego i policji, zajmującej się głównie kontrwywiadem, istniała żandarmeria osłaniająca władze narodowe, Kasa Miejska, Komisja Weryfikacyjna do Spraw Podatkowych i Organizacja Kobieca, organizująca opiekę społeczną. W tajnych drukarniach wydawano ulotki, gazetki. Centralny organ rządu narodowego Niepodległość wychodził regularnie raz w tygodniu w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. Podstawę finansów tajemnego państwa polskiego stanowiły podatki płacone systematycznie przez różne grupy ludności, a także dobrowolne ofiary. W każdym powiecie zakonspirowani naczelnicy kierowali powstaniem na swoim terenie. W Warszawie aparat państwa podziemnego liczył 2000 osób, podzielonych na 200 sekcji, których każda sprawowała nadzór nad około 1000 mieszkańców miasta. Rozpoczęta 22 stycznia walka przybrała formę wojny partyzanckiej. Słabo uzbrojone polskie oddziały walczyły przez kilkanaście miesięcy z wielokrotnie silniejszymi wojskami rosyjskimi. Powstanie ogarnęło nie tylko ziemię Królestwa Kongresowego, ale także Litwę i Ukrainę. W sumie przez powstańcze szeregi przewinęło się około 200 tysięcy Polaków. Stoczono około 1200 Witew i Potyczek. Tereny dzisiejszej diecezji kalickiej przecinała wówczas granica rozzaborów. Biegła ona wzdłuż rzeki Prosny. Na wschód od tej rzeki ziemie należały do zaboru rosyjskiego i tam miało miejsce powstanie styczniowe. Ale na terenach leżących na lewym brzegu Prosny też mieszkańcy tych ziem włączyli się w powstanie styczniowe. Na przykład wielu ochotników z Pleszewa przekroczyło granicę, aby walczyć o wolną Polskę. W Kaliskiem, w pierwszych dniach powstania, największy oddział liczący 255 ludzi, podzielonych na dwa plutony strzelców, jedną kompanię kosynierów i pół szwadronu kawalerii, zorganizował Józef Oksiński. Jego oddział walczył w lasach roszoszyckich. Następnie zajął Niejów, Widawem, Opatówek. 1 marca pod Jaworowem oddział doznał ciężkich strat, po czym Oksiński odesłał większość żołnierzy do domów. Kolejny większy oddział, liczący około 500 ludzi, zorganizował Franciszek Parczewski, który jednak 22 kwietnia 1863 roku przegrał bitwę pod Cisowem. 16 maja dowództwo nad województwem kaliskim przejął generał Edmund Taczanowski. Pod jego komendą powstańcy wygrali bitwę pod Pyzdrami i przegrali starcie w okolicach Ignacewa oraz bitwę pod Nieznanicami. Ogółem kaliskie oddziały powstańcze stoczyły około 131 bitew i mniejszych potyczek. Do powstania przyłączali się mieszkańcy zaboru pruskiego, ale również wielu mieszkańców Galicji, zaboru austriackiego. Jeden z nich, 29-letni poeta Mieczysław Romanowski, wyruszając na bój, zostawił narzeczonej Modeście Krasnopolskiej pożegnalny wiersz. Pisał w nim: aniołeczku, dziewczę moje, na rozstanie rączkę daj, grają trąbki, czas na boje, za rodzinny kraj. Podaj rączkę na mem czole, święty znak mi krzyża zrób. Liczne ptactwo leci w pole, iluż wróci zbóż. Módl się za nas, lilio biała, Bogu poleć serca żal. Tyś powstańca pokochała, pobłogosław stal. Autor tego wiersza poległ, a jego śmierć tak opisał naoczny świadek. Romanowski, odcięty od głównego oddziału na czele 80 ludzi, wparty przeważną siłą następującego nieprzyjaciela na bagna, walczył jak lew, drogo sprzedając swe życie. Silny i wprawny do robienia bronią, 5 Moskali powalił bagnetem. Nim ugodzony kulą w skronie, padł otoczony wałem trupów. Rozcieczone do najwyższego stopnia tą bohaterską obroną, żołdactwo moskiewskie rzuciło się na poległego, wielokrotnie kłując bagnetami. Powstanie styczniowe to walki wielu dowódców, wielu oddziałów partyzanckich. Przyjrzymy się jednemu z bohaterów tego powstania, Dionizemu Czachowskiemu. Dionizy Czachowski rozpoczął swoją powstańczą walkę 22 stycznia w oddziale pod komendą Mariana Langiewicza. Tu powierzono mu dowództwo 3 batalionu. Antoni Drążkiewicz tak go opisał. Wzrostu był dosyć wysokiego, silnie i krępo zbudowany, spojrzenie miał bystre, organ głosu silny i donośny, włos mocno szpakowaty. Czachowski przeszedł z Langiewiczem cały jego szlak bojowy. Walczył m.in. w bitwach pod Małogoszczą, Pieskową Skałą, Chroborzem i Grochowiskami. Zasunął wówczas jako doskonały dowódca, potrafiący zmusić przeciwnika do odwrotu. Tak było w czasie bitwy na Świętym Krzyżu, której przebieg tak wspominał Wiktor Gruszczyński. Zajęliśmy mury klasztorne i tam przyjęliśmy Moskali atakujących. Dionizy Czachowski okazał się dzielnym wodzem na swoim gniadoszu. Był ciągle czynny i rozkazujący nam i ukazujący, gdzie mianowicie i jak uderzać. Wysłano 12 ochotników boczną drogą, niby dla zajęcia tyłów. Popędzili w lesie, dali ognia po kilkokroć i Moskwa uciekła. Zwycięzcy powrócili. Z kolei Antoni Jeziorański tak zapamiętał bitwę pod Małogoszczą. Prawego skrzydła nieprzyjacielskiego nie mogliśmy widzieć. Bił się tam Czachowski. Nie zważając na to, co się naokoło niego działo, z zubeltówką w ręku, idąc naprzód, zagrzewał pułk swój przykładem. W czasie bitwy pod Grochowiskami, liczący 200 ludzi, oddział Czachowskiego odłączył się od głównych sił powstańczych. Ponieważ osaczony Langiewicz przekroczył granicę z Austrią, udał się w okolice Iłży, gdzie odbudował sprawność bojową swojego oddziału. Władysław Zapołoski zapamiętał. Miał czas dać możność odpocząć zmordowanym swym żołnierzom, zorganizować oddział, broni naprawić i okryć prawie nagich swych podkomendnych. Trzeba było widzieć oddział, gdy dostał się w świętokrzyskie strony. Sam Czachowski, obdarty, opalony, usmolony, a żołnierze istne duchy dantejskiego piekła, brudni w łachmanach, boso pokaleczeni, z przyschniętą krwią do twarzy. Po tygodniowym odpoczynku oddział był gotów do walki. W ciągu miesiąca Czachowski powiększył partię do 400 ludzi i podporządkował sobie miejscowe oddziały, dzięki czemu miał pod swoją komendą około 1600 żołnierzy. Wyrazem uznania dla wojskowych i organizacyjnych zdolności było mianowanie go 15 kwietnia naczelnikiem Siły Zbrojnej Województwa Sandomierskiego. 22 kwietnia rozbił pod Stefankowem oddział rosyjski. Gdzie tak napisał o tej bitwie. Spotkałem się z dwoma rotami, rozbiłem, przeszło 60 ludzi ubito, 54 sztucerów zdobyłem, mundurów przeszło 200, które kazałem spalić. Nasi nie chcieli brać moskiewskich mundurów, chociaż goli. Powózek 3 z kotłami i ładunkami. Kilka tysięcy. Straty polskiej w tej bitwie wyniosły zaledwie 7 zabitych i 19 rannych. Po tym zwycięstwie Czachowski przeniósł się do Puszczy Iłżeckiej. Otoczony przez przeważające siły rosyjskie, zdołał rozgromić jeden z moskiewskich oddziałów pod Jeziorkiem. Lecz wkrótce uległ połączonym kolumnom nieprzyjaciela. Niezłamany klęską odtworzył oddział i kontynuował walkę z wrogiem. Jednak nieustanne obławy i przewaga nieprzyjaciela sprawiły, że 11 czerwca w zachodniej części Puszczy Sandomierskiej rozwiązał swój oddział. Rząd Narodowy, wysoko oceniając zasługi Czachowskiego, w specjalnej odezwie skierowanej do niego pisał: z pomiędzy wielu bohaterskich, pasujących się z wrogiem, wy i oddział wasz potrafiliście się wyróżnić długim przeciągiem nieustannych obrotów, ilością stoczonych potyczek, nieustraszonym męstwem i wytrwałością. Toteż pomimo klęski waszej oświadczamy wam, pułkowniku, oficerom, podoficerom i żołnierzom waszego oddziału, żeście się dobrze zasłużyli ojczyźnie. Po rozpuszczeniu oddziału Czachowski przeniósł się do Galicji, gdzie rozpoczął formowanie nowej partii. Dobrze uzbrojony i wyekwipowany oddział liczył 570 piechurów i 80 jeźdźców. Na jego czele wkroczył 20 października w granicę zaboru rosyjskiego. Niestety, uprzedzeni o wkroczeniu oddziału Rosjanie zgromadzili liczne siły, które rozbiły w bitwie pod Jurkowicami powstańczą partię. Z bitwy ocalała jednak kawaleria, na czele której szukał walczących oddziałów, do których mógłby się dołączyć. Niestety bez rezultatu. Po 2 tygodniach nieugiętego dowódcę otoczyli Rosjanie. Pułkownik Dionizy Czachowski poległ 6 listopada 1863 roku w bitwie pod Krępną. Jego zwłoki Rosjanie obwozili po okolicznych miasteczkach i ulicach Radomia. Podobno do przyglądających się ludzi żołnierze rosyjscy wołali: oto wasz Czachowski, oto wasz król Polski. O tym, jak bardzo Rosjanie bali się legendy Czachowskiego, świadczy fakt, że zgodzili się na wydanie jego zwłok pod warunkiem nieumieszczania na jego grobie ani pomnika, ani krzyża, a pogrzeb musiał się odbyć w środku nocy w asyście kozaków z udziałem zaledwie 3 osób z rodziny. Olbrzymią rolę w powstaniu styczniowym odegrało duchowieństwo katolickie. Święty Zygmunt Feliński, arcybiskup Warszawy, odwagę w domaganiu się niepodległości dla Polski przypłacił 20-letnim zesłaniem do Jarosławla nad Wołgą. Księża i bracia zakonni pełnili funkcję w strukturach państwa podziemnego. byli kapelanami w powstańczych oddziałach, a niekiedy sami przejmowali nad nimi dowództwo, jak walczący na Żmudzi ksiądz Antoni Mackiewicz, czy ostatni powstaniec ksiądz Stanisław Brzuska. Bardzo często księża za tą swoją niezłomną postawę byli karani śmiercią. Ksiądz Antoni Mackiewicz został stracony publicznie w Kownie 28 grudnia 1863 roku. Stojąc pod szubienicą z podniesioną głową, udzielił błogosławieństwa zebranemu na placu tłumowi, po czym powiedział synom kata: swoje zrobiłem, teraz wy kończcie swoje. Na szubienicy w Sokowie Podlaskim został stracony ksiądz Stanisław Brzuska, ostatni powstaniec. Jego egzekucja miała miejsce w maju 1865 roku. Aby stłumić powstanie na Litwie, do Wilna przybył Michał Murawiew, który został w tym mieście gubernatorem. Już na początku oświadczył: pierwszą rzeczą, którą zrobię po przyjeździe do Wilna, będzie to, że rozstrzelam księdza. Złowrogą obietnicę zrealizował, zamieniając po przybyciu do Wilna wyrok skazujący księdza Stanisława i Szorem z 10 lat katorgi na rozstrzelanie. W rozmowie z księciem czerkaskim Murawiew tłumaczył: bardzo często sadzam ich do więzienia bez najmniejszej winy, nawet podejrzenia nie ma. W takich wypadkach zawsze decyduję tak: niech posiedzi w zamknięciu jak najdłużej, a może coś się wyszuka. I co pan myśli? Zawsze coś wynalazłem przeciwko memu więźniowi. Ostatnim przywódcą powstania styczniowego był Romuald Traugut. Przejął władzę nad powstaniem jesienią 1863 roku, kiedy powstanie powoli chyliło się ku upadkowi. Romuald Traugut był przekonany, że powstańcy muszą za wszelką cenę przetrwać do wiosny. Był przekonany, że wiosną 1864 roku przyjdą nam z pomocą Francuzi i Anglicy. Dzięki jemu w dużej mierze wysiłkowi rzeczywiście powstanie dotrwało do wiosny, ale nikt walczącym Polakom ze skuteczną pomocą nie przyszedł. 11 kwietnia 1864 roku o 1 w noc do mieszkania przy ulicy Smolnej w Warszawie, w którym ukrywał się Romuald Traugut, wkroczyła policja. Na jej widok rzekł spokojnym głosem: to już. Wiedział, że przyjdą po niego wcześniej czy później. Rosjanie od początku wiedzieli, kim jest człowiek podający się za kupca Michała Czarneckiego. Rozpoznany przyznał się do pełnionych w powstaniu funkcji. Jednak w swoich zeznaniach nikogo nie obciążył. Z olbrzymią odwagą mówił komisji śledczej: Bóg podzielił ludzkość na narody, dając każdemu z nich pewne odrębne cechy. Każdy więc naród ma równe prawo do swego istnienia. Jako niezależna jednostka, rozwijająca ze swobodą zupełną te myśli, które Stwórca w jego łonie złożył. To następstwa, że nie należy ludziom działać niezgodnie z zamiarem Boga, a jeśli zechcą to zrobić, ich trudy i wysiłki zawsze muszą się udaremnić, zostawiając po sobie tylko pamiątkę wielkich cierpień i nieszczęść wszelkiego rodzaju. Kiedy indziej Traugut tak mówił komisji śledczej o sensie powstania: celem zaś jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest odzyskanie niepodległości, ustalenie w kraju porządku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa wszelkiej sprawiedliwości, udzielając obywatelom należytej swobody, bez naruszania powagi i prawdziwej siły, jak władzy najwyższej, strzegącej i porządku i bezpieczeństwa wszystkich należy. W liście wysłanym z więzienia do żony Traugut pisał: w Bogu tylko cała nadzieja moja, że ci raczył dać siłę i da wytrwanie do zniesienia wszystkiego, żeś przy tym pamiętała i nigdy, mój skarbie najdroższy, nie zapomniała, że cokolwiek Ojciec nasz niebieski zsyła na nas, z upełnym poddaniem się i synowską wdzięcznością przyjąć winniśmy, że to wszystko nie jest skutkiem ślepego przypadku, ale wolą Bożą zrządzone jest karą Jego za grzechy nasze, a zarazem i szczęśliwym dobrodziejstwem, gdyż wszystko, co Stwórca czyni z nami, dla dobra naszego, prawdziwie czyni. 19 lipca 1864 roku sąd polowy skazał Traugutta i 4 jego współpracowników na karę śmierci. Nie pozwolono mu się pożegnać z żoną i dziećmi. Wyrok wykonano 5 sierpnia na stokach Cytadeli w Warszawie. Gdy przystąpiono do egzekucji, 30 tysięcy Polaków padło na kolana intonując: Święty Boże, Święty Mocny. Rosyjski historyk Mikołaj Berg zanotował: Traugutt tracony jako pierwszy. W ostatniej chwili złożył ręce i podniósł oczy do nieba. Tak z podniesioną głową pozostał na stryczku, nawet jeszcze wówczas, gdy po skonstatowanej śmierci trójkątną przepaska została mu z oczu zdjęta. Trudno powiedzieć, kiedy skończyło się powstanie styczniowe. Jedni historycy uważają, że właśnie aresztowanie Traugutta w kwietniu 1864 roku to jest ten moment, kiedy powstanie styczniowe się kończy. Inni wskazują, że tajemne państwo polskie dalej działało, bo konspiracją w Warszawie kierował Aleksander Waszkowski. On został ujęty dopiero w grudniu 1864 roku. Później został stracony na Szubienicy. A są też tacy, którzy mówią, że powstanie trwało tak długo, jak walczył ostatni powstaniec, ksiądz Brzuska, stracony dopiero w maju 1865 roku. Ale obojętnie, którą datę końcową przyjmiemy, nie ulega wątpliwości, że powstanie styczniowe było powstaniem trwającym dłużej niż powstanie listopadowe czy powstanie kościuszkowskie. Było też najbardziej krwawym powstaniem. Jak szacują historycy, zginęło w nim co najmniej 20 tysięcy uczestników. Na katorgę i zesłanie wywieziono od 40 do 70 tysięcy Polaków. Jak się szacuje, połowa z nich została w śniegach Sybiru na zawsze. A jednak powstanie nie było zrywem daremnym. Długotrwały polski opór wymusił na carze Aleksandrze II uwłaszczenie polskich chłopów na warunkach bez porównania lepszych niż mieli chłopi rosyjscy. To wielki sukces powstańców, że chłopi polscy dostali ziemię na własność. Rosyjscy korzystali z ziemi, która należała do wiejskiej wspólnoty. Te wspólnoty nazwano mirami. Powstanie przypomniało światu o Polsce, a wyrazem sympatii społeczeństw Zachodu dla walczącej Polski był udział w powstaniu ochotników z Francji, Włoch czy Niemiec. Powstanie zostawiło wreszcie po sobie legendę. Ta legenda była inspiracją dla Józefa Piłsudskiego i wielu młodych ludzi, którzy wyruszyli w 1914 roku w legionowych mundurach bić się o wolną Polskę. W 100. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, tak o nim mówił prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Z głęboką czcią klękamy na śladach krwi naszych braci, którzy nie zawahali się oddać jej, abyśmy żyć mogli. Z głęboką czcią całujemy drogich bitew, na których ofiarność zda się w beznadziejny sposób walczyła o niewątpliwe prawo wolności. I nie car miał rację, gdy na Zamku Warszawskim odpowiadał butnie: porzućcie wszelkie sny. Tylko właśnie ci, co padali, obejmując miłośnie otwartą piersią, ukrzyżowaną pierś Matki Polski, tylko oni mieli rację, a my po 100 latach wiemy to jeszcze lepiej. I na zakończenie tego krótkiego wspomnienia powstania styczniowego fragment twórczości Elizy Orzeszkowej, fragment opowiadania Gloria Victis. Możemy tam przeczytać: wiatr prędki już nie płakał, iż niebotyczny, wzdęty, niezliczonym odbiciem Gwizdał roziskrzony. Rozpoczył skrzydła, latawca olbrzyma, na las cały, rzucając okrzyk. Gloria victis. A potem znowu ku ziemi spłynął i niespokojny, gniewnym czy świętym szałem zdjęty, szumiącym szlakiem ciemności przemierzając nad polami, nad wodami, nad lasami, nad miastami i wioskami, nad całą kulą powietrzną, która obejmuje ziemię i na całe sklepienie niebieskie wołał Gloria victis. Zdumiewały się wołania tego, słuchając pola, wody, lasy, wsi i miasta. Zdumiewała się kula ziemska i kula powietrzna. W zdumieniu zapytując, kto nad światem głosi tę ogromną, niesłychaną, tę fantastyczną, niespodziewaną nowinę. Czy baś dostała skrzydeł i nocami poczęła świata przedziwne rzeczy opowiadać? Czy tak wołają duchy strącone z planet innych? Czy senne rojenia? Zjawy bezcielesne, złudy? I zaniż przemienienie świata głos ten wiastuje lub jego skończenie? A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wielkiej mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc i nocąc w przestrzeń, w czas, w pamięć, w serca, w przyszłość świata, triumfem dalekiej przyszłości, rozbrzmiewający okrzyk Gloria victis.